Lista Pawła do Tymoteusza z pierwszego listu, 1284 strona, 1284. Słowo czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. Do Tymoteusza prawowitego, syna w wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa, w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ten nakaz daję Ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz, Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem, prawdę mówię, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chciałem zwrócić uwagę na to, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. To nie jest tematem dzisiejszego mojego kazania, ale chciałem to podkreślić, abyśmy dobrze o tym pamiętali. Jeden jest pośrednik. Jak jest jeden, to znaczy, że nie dwóch, nie trzech, nie czterech, ile byśmy nie wymienili. Jeden jest pośrednik. Tylko jeden jest pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus. I my musimy to dobrze wiedzieć, dlatego że przez Jezusa Chrystusa przychodzimy do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa przychodzimy do tronu łaski Jego. O wszystko możemy prosić Ojca naszego, bo tak mówi Pismo Święte, ale tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. To imię Jezus jest potężne i ono nam pozwala zwyciężać też szatana. Szatan został pokonany przez Jezusa Chrystusa i chociaż wyglądało, że został ukrzyżowany, więc przegrał, ale nie wiedział szatan o tym, że na siebie szykuje zgubę, przybijając, namawiając ludzi, by przybili Jezusa Chrystusa do krzyża. Dlatego, że Jezus Chrystus, obciążony winami i grzechami wszystkich ludzi z całego świata, gdzie mógł się znaleźć po śmierci? No oczywiście w piekle. Więc Jezus Chrystus, obciążony winami, został zrzucony do piekła, a kiedy się znalazł w piekle, to okazało się, że jest absolutnie czysty i ma moc, ma potężną moc. I tą mocą zwyciężył szatana, zabrał mu, no nie wiem dokładnie jak to zrobił, zabrał, czy zastosował jakieś judo, karate, czy cokolwiek innego, czy jakiś boks. W każdym razie wiemy to na pewno, że zabrał mu klucze skutecznie. I zabrał te klucze i Słowo Boże mówi i wyszedł stamtąd. Wyszedł, zrobił swój porządek i wszystkich jeńców, którzy tam byli trzymani, powiódł za sobą. Wyszedł, Słowo Boże mówi, że po zmartwychwstaniu, czy po śmierci Jezusa Chrystusa i zmartwychwstaniu, wyszli z grobów. Słowo Boże o tym mówi i podkreśla. I nie jest to żadna baśń, tak samo jak nie jest baśnią, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Amen? A teraz, kochani, zwróćmy się do tego, co Pan przez Słowo swoje objawia nam dzisiaj, abyśmy nauczyli się takich Bożych zasad w życiu naszym codziennym. Otóż chciałem dzisiaj mówić o trzech takich podstawowych zasadach, które w tym fragmencie Słowa Bożego są wymienione. Zasadach, które muszą rządzić życiem każdego chrześcijanina, każdego wierzącego człowieka. Muszą być celem do osiągnięcia. Bo niektórzy nie osiągnęli tego i popadli, Słowo Boże mówi, w próżną gadaninę. W próżną gadaninę. Niby mówią o Słowie Bożym, niby mówią o zasadach biblijnych, ale to jest jakiś taki dziwny bełkot, w którym ludzie tylko spierają się o niektóre zasady. Wiecie, ciekawą jest nauka, archeologia i różne inne nauki, które badają te wszystkie rzeczy z przeszłości. Ja osobiście lubię poczytać, bo to takie, tak mnie akurat ciekawi, ale powiem wam szczerze, że im więcej się czyta różnych wywodów naukowców dotyczących na przykład stworzenia świata, czy potopu, czy jakichś innych wydarzeń na Ziemi, które miały miejsce, tym nie ma się większego rozeznania, jak to miało wszystko przebiegać, tylko ma się coraz większe zamieszanie. Bo każdy z naukowców wywodzi nową teorię. I wiecie, te teorie opierają na hipotezach. To znaczy najpierw wysnuwają hipotezę i mówią, musiało to być tak. No czy musiało, czy nie musiało, to inna sprawa. Ale oni mówią, musiało być tak. I ponieważ założyliśmy, że musiało być tak, więc wszystko powstało w ten konkretny sposób i zaczynają w punktach wymieniać, jak to wszystko powstało. A wszystko to jest oparte na chwiejnych zasadach, bo wcale nie udowodniono, że to są te podstawowe zasady, z których to wszystko wynikło. I dlatego my, patrząc na nasze życie chrześcijańskie, nie opieramy się na jakiejś nietrwałym gruncie, na jakichś podstawach, które są naprawdę drżące i w każdej chwili mogą runąć, ale opieramy się na fundamentach, których jest Słowo Boże. Słowo Boże jest naszym fundamentem. I Słowo Boże mówi tak, każdy chrześcijanin, który wybiera się do nieba, wybierasz się do nieba? Kto się wybiera do nieba? Ja się wybieram, dwie ręce podnoszę. Ja się wybieram do nieba. Chcę być w niebie. Naprawdę chcę być w niebie. I teraz będę szukał, dociekał, co Słowo Boże mówi, abym się tam dostał. Abym tam był, bo naprawdę chcę tam być. I Słowo Boże w tym fragmencie nam mówi, może nie zwróciliśmy wszyscy dokładnie uwagę na to, na ten fragment akurat, piąty werset, pierwszego rozdziału mówi, a celem tego, co przykazałem. A więc zobaczmy, cel tego, co zostało przykazane. Jest miłość płynąca z czego? Z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. I to są te trzy rzeczy, które chciałem dzisiaj podkreślić. To jest niezwykle ważne, abyśmy o tym mówili, bo kochani, serce czyste, prawe, mądre, które jest wymienione w Piśmie Świętym, w całym Piśmie Świętym, jest wymienione, słuchajcie, 832 razy. 832 razy. Jeśli Bóg stanął przed ludźmi i powiedział o czymś 832 razy, to jest to ważne, czy nie? Słowo Boże mówi, gdzie jest powiedziane, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. To już jest niezwykle ważne. Ale jeśli Bóg o czymś mówi 832 razy, to znaczy, że to jest niezwykle ważne. I gdybym chciał przeczytać wszystkie 832 razy, które mówią o czystym sercu, o prawym sercu, o mądrym sercu, no to nie wiem, do której byśmy czytali. Ja wybrałem nie tak dużo tych wersetów, ale niektóre z nich musimy naprawdę zacytować, bo one są naprawdę ważne. Bardzo dużo takich fragmentów Słowa Bożego o czystym sercu jest wymienione, podane, zapisane w psalmach. Bardzo dużo jest psalma. Ja kilka przypadkowych fragmentów przeczytam. 7 psalm, 11 werset mówi, tarczą moją jest Bóg, wybawiciel tych, którzy są prawego serca. Bóg jest wybawicielem tych, zwróćmy na to uwagę, którzy są prawego serca. Inaczej mówiąc, nie jest wybawicielem tych, którzy nie są prawego serca. A więc Bóg staje w obronie twojej, jeśli widzisz, że to jest niezwykle ważne, aby twoje serce było prawe. Właściwie myślące, właściwie decydujące, właściwie postępujące w tym świecie. Serce jest niezwykle ważną zasadą, abyśmy o nie dbali. Nie chodzi tu o ten fizyczny twój organ, chociaż o ten również należy dbać, ale słowo mówi tutaj o twoim wewnętrznym człowieku, o twoim sercu, o twojej istocie człowieczeństwa. 24 psalm, 3 i 4 werset mówi, któż może wstąpić na górę Pana? Kto może wstąpić na górę Pana? Wiecie, kto wybierał się tam? Diabeł, szatan. On powiedział, stanę na górze Pana. Mój tron postawię ponad tronem Bożym. I upadł. Ale Słowo Boże mówi, dlaczego upadł? Dlatego, że znalazła się nieczystość w jego postępowaniu. Znalazło się oszustwo w jego postępowaniu. A więc dbanie o czystość jest niezwykle ważną zasadą na co dzień. I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie? To jest ta zasada życia codziennego. Psalm 32, werset 11 mówi tak. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Czy inni ludzie nie mają prawa śpiewać? O tak, mają prawo śpiewać. Więc jeżeli śpiewamy tutaj uwielbienie, na przykład prowadzimy na początku nabożeństwa, robimy to na chwałę naszego Pana i Boga, to tak jakbyśmy, wiecie, zrobili taki filtr, który przepuszcza cały ten śpiew powyżej tych stropów i tych ścian, to jest taki filtr, który przepuszcza tylko ten śpiew tych ludzi, którzy są prawego serca. Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo tylko taki głos dociera do tronu majestatu Bożego. Jeśli Bóg słyszy ogólnie śpiew, to słyszy w zasadzie tylko to, co wznosi się, a co jest prawego serca. Tak mówi Słowo Boże. Dokładnie tak mówi Słowo Boże. Dociera do tronu majestatu Bożego tylko to, co jest oczyszczone, co jest przefiltrowane. Tylko to, co jest czyste. A więc z czystego serca chwalcie Pana. Z czystego, prawego serca. I dopiero wtedy to dociera do Boga. Słyszeliśmy wiele takich świadectw od Boga naszego, które poświadczają nam, że Bóg słyszy ten śpiew, który jest tutaj wznoszony. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi z tej społeczności zaczęli pokutować ze swoich złych postępków, ze swoich grzechów. Ja i wiele innych osób zaczęli wyznawać Bogu swoje grzechy. Zaczęliśmy oczyszczać nasze życie. I dopiero wtedy, kiedy zaczęliśmy oczyszczać nasze życie, Bóg powiedział, słyszę, Naprawdę słyszę. Do mnie dotarło, jak wy śpiewacie, jak wy uwielbiacie mnie. Słyszę to i naprawdę się raduję, naprawdę się cieszę. Kilka osób ze zgromadzenia przeżyło też taką chwilę, kiedy śpiewaliśmy, uwielbialiśmy Pana. Nie było to akurat dzisiaj, ale kilka razy już się to zdarzyło. Ja nawet, prawdę mówiąc, w grupie śpiewałem i tak się rozglądałem, kto dośpiewuje tam. Jeszcze dodatkowo rozglądałem się, przypatrywałem się. Może któraś z sióstr, może któryś z braci. Ktoś dośpiewywał coś. I dopiero stanąłem i mówię, Panie, co to takiego? W czasie uwielbiania, w duchu zacząłem się modlić. Panie, co to takiego? To są moi aniołowie, którzy dołączyli się do waszego śpiewu. Kilka razy był słyszalny śpiew aniołów. Kilka osób słyszało to. Słyszeliśmy, jak aniołowie dołączyli się do śpiewu tej społeczności. Dlaczego? Bo zaczęliśmy robić to, co się Bogu podoba, a więc czyste serce. Zaczęliśmy przychodzić przed Boże oblicze, oczyszczać się. Po prostu oczyszczać się. To tak jak w domu naszym robimy porządki. Po co? Ja nieraz tak oczywiście żartobliwie powiedziałem do żony, po co sprzątać, przecież gości nie będzie. Po co odkurzać, jak będą przychodzić, będą mieli zamiar przyjść goście, to wtedy odkurzysz. Ale nie po to sprzątamy, żeby tylko odkurzyć, sprzątnąć tylko wtedy, kiedy goście przyjdą. Ale robimy porządek, sprzątamy, czyścimy po to, żeby było czysto. Nie sprzątamy tylko dlatego, że Jezus Chrystus przychodzi, chociaż to jest niezwykle ważne, ale możemy powiedzieć, o, jeszcze długo zanim Jezus Chrystus przyjdzie. Ale posprzątane serce musi być. Musimy po prostu to robić. To jest właściwy kierunek. I o tym mówi Słowo Boże. Psalm 36, werset 11 mówi, zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. A więc Bóg zachowuje sprawiedliwość dla każdego człowieka, który jest prawego serca. Ta sprawiedliwość zostaje mu darowana. Od Boga Wszechmogącego zostaje mu darowana. Darmo z łaski, ale dążenie nasze jest do czystości. Czy możemy tak idealnie posprzątać, jak to taka jedna kobieta białą rękawiczkę zakłada i tak sprawdza? Wiecie jak to? No tak. No nie o to przecież chodzi, prawda? Ale my mamy sprzątać, mamy czyścić, mamy to czynić, bo mamy społeczność z Bogiem Wszechmogącym. Bóg kiedyś powiedział do narodu izraelskiego, słuchajcie, jeżeli za potrzebą wychodzicie za obóz, to weźcie ze sobą zawsze łopatkę. No ale mogliby powiedzieć, no ale po co? Bo Bóg powiedział wyraźnie, jeśli ty swoją potrzebę już jesteś po tej potrzebie, to łopatką masz to wszystko przykryć. Dlaczego? Wiecie, co tam było powiedziane? Bo gdybym ja przechadzał się wokół obozu i natrafiłbym na takie rzeczy nieskromne, to obrzydziłbym was sobie. Dokładnie tak jest powiedziane w Piśmie Świętym. A więc Bogu się nie podoba, że dookoła ciebie są nieczystości. Bogu się nie podoba, że w twoim sercu są nieczystości. Bo jeśli mocno się zanieczyścić, to Bóg może obrzydzić sobie ciebie. Dlatego sprzątamy serce. Dlatego 832 razy Bóg powiedział czyste serce. Czyste, prawe serce, mądre serce. To jest niezwykle ważne. My musimy to czynić. I zobaczcie, co psalmista w 51 psalmie w 12 wersecie mówi. To jest takie znamienne, wiecie, ja nawet śpiewamy to w jednej z pieśni. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. A więc zobaczmy, czystość serca nie osiąga się tylko z własnego dążenia, z własnego sprzątania, ale przez współudział z Bogiem. Bo jeśli my pokutujemy, to jeszcze co jest potrzebne? Potrzebne jest Boże usprawiedliwienie. A więc to musi być współdziałanie z Bogiem. Ty musisz wyznawać, ty musisz żałować z całego serca swojego, a Bóg musi oczyścić. Bóg musi sprawić, że stajesz się sprawiedliwym człowiekiem. To Bóg usprawiedliwia. Bóg bada serca, ale też On usprawiedliwia. Dlatego my musimy to przynieść przed Boże oblicze wszystko, wyznać to, żałować, a Bóg po prostu nas usprawiedliwi. Taka jest droga do sprawiedliwości w życiu naszym. W 64 psalmie 11 wersecie jest powiedziane: sprawiedliwy rozraduje się w Panu i będzie szukał u Niego schronienia. I będą się chlubić wszyscy prawego serca. A 73 werset 1 mówi: zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Zaiste dobry jest Bóg. Dobry jest Bóg, ale dla tego, kto czyści swoje życie. Dlatego Bóg jest dobry. A Bóg jest gniewny i Bóg naprawdę w życiu może odrzucić człowieka, jeśli człowiek nic nie chce ze swoją nieczystością zrobić. Bóg napomina raz, napomina drugi raz, napomina trzeci raz. Niektórzy mówią: do 3 razy sztuka. Kochani, ile razy Bóg nas napominał, to te 3 razy sztuka, to już byśmy byli dawno w zginieniu. I Bóg napomina nie tylko 3 razy, i 4, i 5, i 6, i 20. Cały czas napomina człowieka. Aby człowiek co zrobił? Opamiętał się. Aby człowiek się po prostu opamiętał. I żeby w życiu swoim zaczął dbać o czystość swojego życia, o czystość swojego serca. Bo to jest Boża łaska i miłosierdzie, jeśli do tego dążymy. W 101 psalmie, 2 wersecie jest napisane: nauczę się drogi doskonałej. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. W domu swoim, nie na zewnątrz, aby się tylko pokazać, ale w domu swoim, wewnątrz swojego domu, w swojej rodzinie, tam, gdzie nikt nie widzi. Tam się okaże również człowiekiem o czystym sercu. Niewinne serce będzie moje. Tam, gdzie można ukryć, tam, gdzie nikt nie widzi. Tam się okazuje moja czystość również przed Bogiem. Bo moja czystość jest ważna nie tylko przed ludźmi, ale głównie przed Bogiem. I to jest naprawdę do zapamiętania w naszym życiu. 141 psalm, 4 werset mówi: nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe. Serce człowieka może skłaniać się do złego. Ale naszym dążeniem musi być, aby ktoś nam pomógł być w czystości. Aby ktoś nam pomógł, aby ktoś nas wyratował, aby ktoś nas pokrzepił, aby ktoś naprawdę nam pomógł. I Słowo Boże wyraźnie mówi: nie dopuść, Panie, nie dopuść, ja Ciebie proszę, nie dopuść, zatrzymaj mnie, nawet jeśli to będzie bolesne, zatrzymaj mnie, żebym nie poszedł do nieczystości serca, aby moje serce nie odwróciło się od Ciebie. W Przypowieściach w 10 rozdziale 8 wersecie jest powiedziane: człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. A więc zobaczmy, najważniejsze jest, abyśmy przyjmowali Boże przykazania, a to się czyni przez czystość serca. Jeśli masz czyste serce, to i przykazanie przyjmie. Jeśli kłamiesz, to nie chcesz przyjąć przykazania: nie kłam. Nie mów fałszywego świadectwa, prawda? Nie chcesz tego przyjmować. Jeśli kradniesz, to nie chcesz przyjąć prawa: nie kradnij. Ale jakoś je sobie tłumaczysz. Ja nie ukradłem, ja zorganizowałem. Prawda? Takie organizowanie, ja pamiętam, a może nie wszyscy pamiętają, za komuny było. Zawsze się zorganizowało. Nic nigdzie nikt nie ukradł, tylko zorganizowałem. Coś chcemy mieć, to zorganizujemy i nie ma sprawy. Prawda? Nie ma problemu. Załatw mi na przykład. To znaczy ukradnij i mi sprzedaj. Ale załatw mi. Kiedyś pracowałem w PZMocie na magazynie i przyszedł jakiś człowiek i powiedział, że on jakąś część do samochodu potrzebuje. Ja powiedziałem: to trzeba iść do biura i wypisać. Nie, no ty mi zorganizuj. Znaczy ukradnij, nie? I sprzedaj mi. No i ja powiedziałem, że nie, to tylko trzeba do biura wypisać. A ty jesteś magazynierem? Ja mówię tak. A on mówi, to ty jesteś na H, a nie magazynier. Dlaczego? No jak może być magazynier, który nie kradnie? No jak, to znaczy nie organizuje. Nie załatwia. No jak, wyobrażacie sobie? No. Jak można pracować na budowie na przykład i nie pić? No wyobrażacie sobie to? No przecież to jest niemożliwe. No niemożliwe. Pewne rzeczy są przywiązane do pewnych zawodów, do pewnych działań. Są przywiązane. Od razu wiadomo, że to z tym się wiąże. Ale człowiek, który chce naprawdę do Królestwa Niebios się wybrać, to nie chodzi o to, że napisane mu jest mnóstwo zakazów. Nie wolno ci tego, nie wolno ci tego, nie wolno ci organizować, nie wolno ci załatwiać, nie wolno... Jest załatwione to jednym słowem. Nie kradnij. I to wszystko. I to jest coś, co się wiąże z jeszcze jednym zagadnieniem, które będziemy za chwilę omawiać. To jest coś, co się z tym wiąże i to bardzo ściśle. Dalej jest powiedziane w Przypowieściach 22, 11. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. A 1 Piotra, 1 rozdział 22, werset mówi, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, czyli nawróciliście się, przyjęliście Jezusa Chrystusa, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jak można czystym sercem umiłować kogoś gorąco? A jak można brudnym sercem umiłować kogoś zimno? No jak można? No sami sobie odpowiedzmy, jak można. Można mieć podstępną miłość. Ja ciebie miłuję w zależności od tego, jak dużo mi dasz. Ja ciebie miłuję w zależności od tego, jak dużo mi załatwisz. A jeśli ty mi nic nie załatwisz, to za co ja mam ciebie miłować? No za co? No powiedzcie, za co mam miłować kogoś, kto mi w niczym nie pomógł? No za co mam miłować? No co innego Jezus mnie miłuje, bo ja dla Niego to naprawdę dużo. Ja dużo dla Niego daję. No bardzo dużo. Jeden grzech i drugi grzech i trzeci grzech i czwarty grzech i nieczystość i złą pożądliwość i różne rzeczy mu przynoszę. No przynoszę mu, bo inaczej no to co? Jezus Chrystus ma tylko kłopot ze mną. Cały czas musi mi przebaczać i przebaczać i przebaczać i przebaczać. A ja czasami się zacinam i nie chcę przebaczyć. I co wtedy Jezus Chrystus mówi? Ja się nie zacinam i też ci nie przebaczę. Zaczniesz przebaczać i ja ci przebaczę. Kochani, w życiu naszym na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi i one nam nad głową tak przelatują jak wróble. Jak idziesz drogą, zwracasz uwagę, że wróble nad tobą przeleciały? Często zwracasz na to uwagę? Chyba wtedy, kiedy coś wytworzą i wpłyną na twoje życie zewnętrzne. To wtedy zwrócisz uwagę. O, wróble! Albo gołębie, albo wrony. Wtedy zwracasz uwagę. A tak idziesz i po prostu nad głową ci przelatują. I tak Boże zasady i Boża prawda może ci nad głową przelatywać. Nic sobie z niej nie robisz. Absolutnie nic. A Bóg powiedział, to wszystko dookoła ciebie jest po to posyłane, abyś ty zwrócił na nie uwagę. Nie tak jak słowa, które pastor wypowiada, a ty po prostu przelatują ci, jednym uchem wlatują, drugim wylatują, tak? I tak przepłukujesz sobie tylko, tak? I nic. I nie ma nic. Kochani, jakie wrażenie na tobie robi Słowo Boże? Nie pastor, który głosi. Bo pastor może na tobie dobre wrażenie robić, całkiem dobre, przystojny, nie mówię o sobie. Przystojny, prawda, wysoki, szczupły, czarny, taki wiecie, dobrze zbudowany, ładny mężczyzna. Może robić na tobie piękne, wspaniałe wrażenie. Ale Słowo Boże cię pyta, jakie wrażenie na tobie robi Słowo Boże? Słowo Boże. Jakie wrażenie na tobie robi? Widzicie, na niego nie robi żadne. Po prostu sobie idzie. A wiecie dlaczego? Bo jest jeszcze za mały. Jest jeszcze dzieckiem. Czy my nadal jesteśmy jeszcze dziećmi i reagujemy tak jak on? Czy nadal jesteśmy jeszcze dziećmi? Czy może wpływ Słowa Bożego na nasze życie jest bardzo konkretny? Zmienia się nasze życie w zależności od słyszanego Słowa Bożego. A tak właśnie ma być. Właśnie tak ma być. Bo to jest podstawa życia chrześcijańskiego. I dalej czytamy w Mateusza 5, rozdziale 8, wersecie: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kto będzie Boga oglądać? Ten, kto jest czystego serca. To ten będzie Boga oglądać. Inaczej mówiąc, jak ktoś nie dba o czystość serca, Boga oglądać nie będzie. A jak sobie wyobrażamy przebywanie Jego w Jego wiecznym królestwie bez Jego widzenia? Inaczej mówiąc, Boga nie oglądasz i w Jego królestwie nie jesteś. No taka jest zasada. I my musimy na to zwrócić uwagę, bo Bóg aż 832 razy zwrócił uwagę ludziom, aby mieli serce odpowiednio przystosowane do Jego królestwa. I dalej czytamy Kolosan 3:15, czytamy tak: a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Pokój Chrystusowy ma rządzić w sercach naszych. Są pewne zasady działania naszego serca. I one są ważne i wymienione przez Słowo Boże. Pokój Chrystusowy musi być w sercach naszych. Jeśli coś ci burzy pokój Chrystusowy, to znaczy, że to nie jest od Boga. I musisz coś z tym zrobić, aby to zostało w twoim życiu zwyciężone, pokonane, bo to jest naprawdę istotne, bo Słowo Boże na to zwraca uwagę. 2 Tymoteusza 2:22 mówi: młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Boga z czystego serca. Inaczej mówiąc, współdziałanie jest tylko z tymi, którzy mają serca czyste. To jest jedność wtedy. To jest wtedy wołanie do Boga i modlitwa nasza nie doznaje wtedy przeszkód, i śpiewanie nasze nie doznaje przeszkód. Mamy dbać o pewne zasady, o których Bóg wyraźnie w Słowie swoim powiedział. Bo w Hebrajczyków 3:12 jest powiedziane coś takiego: baczcie, bracia i siostry, ja dodam, chociaż do Słowa Bożego nic nie można dodać, ale Słowo Boże mówi, że się odnosi jednakowo do braci, jak i do sióstr. A więc zobaczmy. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Zwróćcie na to uwagę. To inaczej mówiąc, to nie masz patrzeć, czy u niego, na przykład, czy u niego, u Rafała, jest złe, niewierzące serce. Patrzę. No, chyba tak. Ja mam do swojego serca popatrzeć. Słowo Boże wyraźnie mówi, to my mamy wejrzeć do swojego własnego serca i zwrócić uwagę na to, czy moje serce nie jest czasem niewierzącym sercem. Jeżeli słyszysz Słowo Boże, czy ty rzeczywiście wierzysz, że to jest Słowo od Ducha Świętego, Słowo od Boga? Czy rzeczywiście przyjmujesz albo stajesz w takiej pozycji, pastor zawsze coś wymyśla takiego, żeby przeciwko mnie powiedzieć. Kiedyś przyszła do mnie pewna siostra, dosyć dawno temu, i powiedziała: bracie, a kto ci podpowiedział o tym, co ja zrobiłem? Ja mówię: a co zrobiłaś? Popatrzyła tak na mnie: To brat nie wie? Dokładnie to jej powiedziała. To wiecie, ja przypominam sobie, jak kiedyś opowiadali takie zdarzenie sprzed wojny jeszcze, akurat no wtedy jeszcze policjanci nie jeździli samochodami, tam po wsiach to i rowerami jeździli. I to było akurat tak, że policjant jechał rowerem, no a że taki silny deszcz zaczął padać, więc zatrzymał się, wszedł do pewnej chaty, no i tak wszedł tam, rozgrzewa się gospodyni, tak patrzy. Mówi, a pan to pewnie w sprawie tej mąki? A no tak, no to jak to było z tą mąką? I ona wszystko w szczegółach odpowiedziała, jak to z mąką było. Już nie będę powtarzał, jak to było, bo to jest cała historia o tym, ale to zdarzenie autentyczne. Tak, ja właśnie w tej sprawie. On po prostu zatrzymał się, bo deszcz padał. Wiecie, tak w naszym życiu często jest, że my jakby nie chcemy zwrócić uwagę na to, że Bóg coś widzi w naszym życiu. Że Bóg coś widzi i że przez kogoś w nam zwraca uwagę. Że przez kogoś nam mówi, a my jakby nie reagujemy. My podchodzimy do tego w taki jakiś sposób, taki zwykły ludzki. No to to się domyślił, no to tego, a to ktoś mu powiedział, a to... powiem tak, nigdy nie mówię kazań w reakcji na to, co ktoś mi powiedział o kimś. Nigdy nie mówię takich kazań. Dlatego, że słowo, które dostaję, jest od Ducha Świętego. Nie to, co sobie wymyśliłem. Tylko jest od Ducha Świętego. To Duch Święty mówi, co należy przekazać. A jeśli to kogoś dotyka, to znaczy, że Duch Święty chciał kogoś dotknąć. Ja na pewno nie miałem zamiaru dotknąć kogoś. Kochani, nie chcę mówić przeciwko komuś kazań, bo byście na następne nabożeństwo nie przyszli, rozumiecie? No więc nie chcę przeciwko wam mówić. I ja nie mówię przeciwko wam. Ale jak Duch Święty każe mi coś powiedzieć, nie zatrzymam tego. Chociażby co się miało wydarzyć. Nie zatrzymam tego, bo Duch Święty kazał to zrobić. To jest tak, jak Jezus Chrystus takie kazanie kiedyś mówił i to takie nierozsądne kazanie, bo powiedział, jak kto nie będzie jadł mojego ciała, pił mojej krwi, to nie jest mnie godzien. I co? I chłopaki poszli sobie. Wszyscy go zostawili. Wszyscy. Wielu, wiecie, ilu zostało? Apostołowie tylko zostali. A Jezus Chrystus jeszcze klapnął gorzej. Może i wy chcecie odejść. Wolna droga. Proszę bardzo, wolna droga. Drugich 12 sobie wybiorę. A oni co odpowiedzieli? Widać, że serca ich były czuwające. A gdzie my mamy pójść? Do kogo my pójdziemy? Ty masz słowo żywota. Gdzie znajdziemy drugiego takiego, który ma słowo żywota? Chcieli oczyszczać swoje serce. Dlatego zwróć uwagę na twoje własne serce. Czy nie ma czasem w tobie złego, niewierzącego serca? Jakuba 4,8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy. Możecie od razu zrobić, to ja do mnie to? Obmyjcie ręce grzesznicy? No a do kogo? No a do kogo? Do nas to jest po prostu. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca. Ludzie o rozdwojonej duszy. O, to tacy są? Ludzie o rozdwojonej duszy tacy są? I to są chrześcijanie wierzący? A tak. Bardzo dużo wśród chrześcijan jest takich o rozdwojonej duszy, bo w świecie to oni mają raczej jedną duszę, w jednym kierunku myślą. A rozdwojeni w duszy swojej są tu, w Kościele Bożym. Bo myślą o świecie i z drugiej strony myślą o Bogu. I nie wiedzą czasami, co wybrać. I tu się podoba, i tam się podoba. Trochę tego sobie wezmę, trochę tego sobie wezmę. No czemu nie mam skorzystać z obydwu przywilejów, obydwu okazji? Trochę od Boga sobie błogosławieństwa wezmę, trochę od świata sobie błogosławieństwa będę. Jakoś się przeżyje to życie. A Słowo Boże mówi zupełnie inaczej o tych, którzy i tu, i tu. Nie można Bogu służyć i... Mamonie. A wiecie, co to takiego mamona? Nawet zespoły świeckie wiedzą, co to takiego mamona. Bo śpiewają w piosenkach. Pieniążki to są. to są pieniążki. Inaczej bym powiedział, miłość pieniążków to jest korzeniem wszelkiego zła. I jeśli będziemy tu i tam dreptać, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Tak mówi Słowo Boże. A więc dalej, druga rzecz, o której Słowo Boże wspomina, to jest sumienie nasze. Niezwykle ważne zagadnienie w życiu naszym. Sumienie człowieka wierzącego. Musi być dobre i czyste. Dzieje apostolskie w 23 rozdziale, pierwszym wersecie mówi tak. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie, bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Jak można coś takiego powiedzieć? Ja do dzisiejszego dnia, bracia i siostry, żyłem przed wami z całkowicie czystym sumieniem. To tylko napluć na tego takiego człowieka. No jak można mówić, że człowiek przez całe życie żył z czystym sumieniem? A wiesz o tym, że możesz zapanować nad swoimi myślami? I na przykład siedząc na nabożeństwie przychodzą ci różne myśli. Wyłączyłam żelazko czy nie wyłączyłam żelazko? Tak? A wiesz, że możesz to od siebie odrzucić, zatrzymać? Bo ty jak nie wyłączyłaś żelazka, no to myślisz o tym, że już się dom pali. I wyobrażasz sobie te płomienie ogarniające już dach, jak wychodzą przez okna i tu już całe wyobrażenie przed tobą stoi. No chyba, że kupiłaś takie żelazko, co się wyłącza, więc nie ma problemu. Po pewnym czasie się wyłączy. Nie używasz, to się wyłączy. Takie są mądre teraz żelazka. Inteligentne. Teraz dużo jest inteligentnych rzeczy. Możesz mieć radio inteligentne, telewizor inteligentny, samochód inteligentny. Wszystko możesz mieć inteligentne. Ale najważniejsze w tym wszystkim, żebyś ty był inteligentny. I wiedział, co Bóg dla ciebie chce. I wiedział, co Bóg od twojego życia wymaga. Abyś chodził jako człowiek z czystym sumieniem. Możesz powiedzieć, o, jakoś moje sumienie nic specjalnie mi nie zwraca uwagę, więc wszystko chyba jest w porządku. No to ci przeczytam kilka wersetów, na przykład Tymoteusza 1:4-2, uwiedzenie obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Wiesz, że takie człowiek sumienie może mieć? Naznaczone, przypieczętowane piętnem występku. Inaczej mówiąc, będziesz jakiś typ przestępstwa robił i sumienie twoje nic się nie będzie odzywać. Nic, będzie cichutko. Dlaczego? Bo zostało skażone. I o tym w Tytusa w 1:15 przeczytamy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Zabrudzone jest i umysł, i sumienie, i nic nie mówi. Absolutnie nic nie mówi. Może robić, co chce. Sumienie się nie odzywa. Skażone. Hebrajczyków 9:14 mówi, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A więc dążymy do tego, żeby Bóg oczyścił nasze sumienie. Nie możesz sam oczyścić swojego sumienia. Bóg musi oczyścić. Ale żeby Bóg zaczął działać w twoim życiu, musisz po pierwsze poprosić Go o to i umożliwić Mu działanie. Poprosić, przyjdź, oczyść moje sumienie, otworzyć swoje serce i powiedzieć, możesz robić, co chcesz. Możesz powiedzieć, a to takie proste? No tak, to jest takie proste, jak przyjąć zbawienie. A jak się przyjmuje zbawienie? Po prostu prosi się Boga, żeby wszedł do serca. Akceptuje się Jego władzę, Jego panowanie, zaprasza się Go do swojego serca i tu jest problem największy, żeby to się dokonało. Największy problem jest właśnie w tym momencie. Poprosisz Boga, pomodlisz się, wszystko wypowiesz i jeszcze trzeba coś zrobić. Uwierzyć. No trzeba uwierzyć, że to się dokonuje. Jak nie uwierzysz, nic się nie stanie. Absolutnie nic. Dlatego człowiek musi wierzyć. Musi coś się dokonać. Prosisz Boga, aby przyszedł i oczyścił twoje sumienie. I co wtedy? Oczyści twoje sumienie i sumienie zacznie ciebie oskarżać tam, gdzie robiłeś coś, co lubisz robić. No to bez sensu jest. Dotychczas było tak fajnie, a teraz spać nie mogę po nocach. Jakoś serce mi bije niemiarowo. Głowa mi strasznie boli. Pewnie ciśnienie się podwyższyło. I tak się zastanawiasz, do jakiego to lekarza pójść? Do jakiego to lekarza? Ogólnego czy jakiegoś specjalisty? No bo to się dzieje, różne rzeczy. A ty musisz pójść do jednego lekarza tylko, do Jezusa Chrystusa. Po prostu sumienie twoje oczyścił i teraz nie możesz funkcjonować normalnie. Tak się normalnie dobrze funkcjonowało z brudnym sumieniem. A teraz? A teraz się źle działa. Dalej czytamy Hebrajczyków 10:22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. A więc Słowo Boże mówi, złe może być sumienie. Może być dobre, ale może być też złe sumienie. A 1 Piotra 3:21 mówi, ona jest obrazem chrztu, woda. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu. Wchodzisz do tutaj do basenu nie po to, żeby się umyć fizycznie, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie wiem, Darek, czy wiedziałeś o tym, że nie wchodziłeś tutaj, żeby się umyć. Ale widzisz, o proszę bardzo, dobre świadectwo. Ale to jest po to, że prosisz Boga o dobre sumienie. I to sumienie otrzymujesz. I to sumienie zaczyna ci pokazywać, zaczyna cię kierować, zaczyna Duch Święty mieć wpływ na twoje życie. Po prostu tak się to dzieje. Tak mówi Słowo Boże. I tego się właśnie trzymamy. O sumieniu mógłbym tutaj bardzo dużo mówić o czystym sumieniu i czytać fragmentów, chociażby jeden jeszcze dodatkowo przeczytam. 1 Piotra 3:16, lecz czyńcie to z łagodnością, z szacunkiem, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was niewinnie spotwarzali. A w Dziejach Apostolskich 24:16, przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Staram się, pracuję nad tym, żeby zawsze mieć czyste sumienie. Bo to dopiero staje się wyznacznikiem czystości twojego życia. To zaczyna cię stopować, zaczyna cię zatrzymywać, zaczyna cię skłaniać do upamiętania. Właśnie sumienie powoduje, że zaczynasz mieć w swoim życiu pragnienie pokuty. Jeśli sumienie masz skażone, to nie będziesz miał dążenia do pokuty. Nie będziesz płakał za grzech, nie będziesz wyznawał tego grzechu. Będziesz chciał ukryć, będziesz chciał okłamać. Nie będziesz chciał, aby docieczono prawdy, żeby doszli, co to ty zrobiłeś. Będziesz krył to. Żeby nikt nie widział, nigdy się nie dowiedział. To jest skażenie sumienia. Jeśli takie oznaki w swoim życiu zauważyłeś chociażby raz, to musisz dążyć do oczyszczenia sumienia. Twoje sumienie jest skażone. Twoje sumienie jest napiętnowane. Twoje sumienie jest pokalane. I dlatego musisz dojść z powrotem do czystości sumienia, aby mieć możliwość pokutowania i wyznawania grzechu. Inaczej twoje wyznawanie grzechów będzie kombinacją. taką kombinacją kłamstw i najprzeróżniejszych oszustw, żeby osiągnąć swój cel. Żeby wyglądało, że jesteś, co chcesz osiągnąć, żeby wyglądało, że jesteś chrześcijaninem, sprawiedliwym, a jednocześnie chrześcijaninem, który nie rezygnuje ze swoich złych postępków. Żeby jakoś to pokazać. Zobaczcie, ludzie nie jeden raz już mówili, ja już nie jeden raz, jak miałem styczność z narkomanami, takimi młodymi ludźmi, to tłumaczono nam na szkoleniu, pamiętajcie, użyją wszelkich sposobów i będą płakać, i będą wyznawać grzechy, na kolana będą stawać. Wszystko zrobią, co tylko zechcesz. Wszystko zrobią, aby wyciągnąć od ciebie jakieś pieniądze, żeby narkotyki zdobyć. Oni ci wszystko obiecają. Co chcesz, to oni ci obiecają. Wiesz, co to oznacza? To jest skażenie w życiu. To na tym polega skażenie. Człowiek, który ma skażone sumienie, będzie tak działał. Właśnie tak działał, aby tylko swój cel osiągnąć. Aby tylko było widać, że jest wszystko w porządku, ale w swój cel dalej iść. Dalej osiągać swoje dążenia. Kochani, to jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli. A więc czyste serce, czyste sumienie i wiara nieobłudna. A wiara nieobłudna, 2 Koryntian 13:5 mówi, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Poddajecie siebie próbie, czy trwacie w wierze? Moglibyście powiedzieć, no ale jak to się poddaje takiej próbie? Próba ogniowa. Wkładasz rękę do ognia i wierzysz, że ci się nic nie stanie. No. Tak. Wyciągasz rękę nad chorym i wierzysz, że się nic nie stanie. Twoja wiara została doświadczona. Pomyślnie. Wierzyłeś, że się nic nie stanie. Ale teraz odwróć fakt i powiedz, kładę rękę i będziesz uzdrowiony. I co się stało? Nic. Przeszedłeś próbę wiary? No nie. Zacznij działać. Zacznij działać. Po prostu doświadczasz, ciągle doświadczasz. Nie za każdym razem lecisz do lekarza. Panie doktorze, coś się innego stało do innego. Panie doktorze, no próbuj wiarą stawać. Nie mówię, że nie zawsze musisz nie iść do lekarza. Ale próbuj, w niektórych przypadkach, próbuj po prostu. Kładź rękę. Kładź rękę i w imieniu Jezusa Chrystusa działaj. Doświadczenie wiary. Albo ludzie ciebie wyszydzają z powodu chrześcijaństwa. Będziesz dotąd walczył, do sądu podasz, a swojego osiągniesz. Nie będą mnie spotwarzać. Nie będą mnie poniżać. Bo co? A może trzeba wytrwać? A może Bóg specjalnie to posłał na twoje życie, abyś wytrwał, aby się okazało, że wierzysz, naprawdę wierzysz. I wtedy się okazuje, że twoja prawa, wiara została doświadczona w prawidłowy sposób. I przeszedłeś próbę wiary. Tutaj czytaliśmy o takich, którzy nie przeszli próby wiary. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili, stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Wiecie, co to jest oddanie szatanowi? Przestaje się o ciebie modlić. Ja się przestaję o ciebie... Zbór przestaje się o ciebie modlić. Bo w uporze serca swojego trwasz. Nie będziemy się o ciebie modlić. I taki człowiek może powiedzieć, a na wam wasza modlitwa. I ten człowiek zostaje posłany w ręce szatana, aby zostać doświadczonym, że nie wolno bluźnić. To jest człowiek, który nie przechodzi próby wiary. Który w próbie wiary załamuje się albo idzie wbrew Bogu, przeciwko Bogu. Galacjan 5:6 mówi, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezani, nie obrzezani nic nie znaczy, tylko wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która jest czynna w konkretnym działaniu. To się liczy. I to naprawdę jest ważne. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Wiarę zachowałem. A teraz odłożona jest mi korona chwały. Jak wiarę zachowałem, to wtedy jest mi odłożona korona chwały. Jak wiary nie zachowałem, nie jest odłożona korona chwały. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Podobnie jak Jannes i Jambres, jak czytaliśmy, w drugim Tymoteusza jest powiedziane. Przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale wy do nich nie należycie. Ufam, że do nich nie należycie. Do tych, którzy nie wytrzymują próby wiary. Bo później się to tragicznie kończy. Amen? Amen. Na chwałę Boga naszego. Amen.